Chwała Bogu. Ale chciałbym, kochani, z wami się podzielić kilkoma myślami, które ostatnio bardzo głęboko leżą w moim sercu. Gdzieś są. Miałem możliwość ostatnio rozmawiać o tym z młodzieżą. Chciałbym, abyśmy mogli otworzyć Ewangelię Jana. Jest to 6 rozdział, kiedy Jezus karmi 5000 ludzi. Myślę, że ze względu na czas chciałbym, aby jeszcze Remik miał sporo tego czasu, by mógł usłużyć. Nie będziemy czytać tego całego fragmentu, tylko jakieś poszczególne wersety. I 6 rozdział od 1 wersetu. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. I myślę, że dokładnie znamy ten fragment, kiedy Jezus bierze te chleby, bierze te ryby i On je rozmnaża, dokonuje cudu. Ale co musimy zauważyć, że jest to szczytowy okres w służbie Jezusa. Nigdzie więcej w Słowie Bożym nie czytamy, że słuchało Jezusa więcej jak 5000 ludzi. Widzimy Jezusa, który wychodzi poza miasto, a tłum ludzi sam lgnie do Niego. Oni idą za Nim i Jezus karmi ich. A Słowo Boże mówi, że służy za Nim mnóstwo ludzi. Chciałbym, aby każdy jeden z nas mógł sobie zadać pytanie, dlaczego w swoim życiu idziemy za Jezusem? Dlaczego w swoim życiu był taki moment, dlaczego zdecydowaliśmy w swoim życiu pójść za Jezusem? Widzimy, że Jezus daje im to, co cielesne. Jezus karmi tych wszystkich ludzi. I dalej werset 26 czytamy, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg, Ojciec, pieczęć swoją. Historia mówi, że w nocy Jezus przeprawił się na drugi brzeg razem z uczniami. I te 5000 ludzi, oni wstają i oni nie widzą nigdzie Jezusa. I to, co oni czynią, to oni udają się za Jezusem na drugą stronę, na drugi brzeg. Jezus do nich się zwraca, mówi, szukacie mnie już nie dlatego, że widzieliście cud, ale szukacie mnie tylko dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Wskazuje na to, że ci ludzie rano wstali i oni nadal byli głodni. Ci ludzie rano wstali i oni nie szukali Jezusa, ale oni szukali śniadania. Oni szukali kogoś, kto zadowoli ich, kogoś, kto zaopatrzy ich w to, co cielesne. Oni szukali śniadania i patrzą, nie ma nigdzie tego, kto mógłby im to dać. Jezus do nich mówi, widzieliście cuda, ale wy nie dlatego mnie szukacie. I zauważcie, co Jezus do nich mówi. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa wiecznie, o pokarm żywota wiecznego. Kochani, jest to coś, co bardzo mocno ostatnio uderzyło moje życie. Jezus do nich mówi, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, ja sprawię, że on nigdy nie będzie pragnął. Ja sprawię, że on wiecznie nie będzie już pragnął. Chrystus to, co czyni, to w życiu tych ludzi podaje im menu, ale w którym figuruje tylko On. Jezus podaje im menu, w którym figuruje tylko On. I tak samo jest w życiu każdego jednego z nas. Chrystus podaje tobie menu, w którym figuruje tylko On. Ale jedno pytanie. Czy się tym zadowolimy? Zauważcie, ci ludzie byli naprawdę fanami Chrystusa. Oni wyszli poza miasto, oni szli z dziećmi, oni szli z rodzinami. Oni przeprawili się na drugi brzeg, to byli prawdziwi fani. Wiecie co, zastanawiałem się nad tym, mam fanów takich w pracy, fanów piłkarskich. Kiedy drużyna wygrywa, to Zagłębie jest numerem 1. Ich samochody są obklejone szalikami, naklejkami. Spotykam ich na mieście, ich małe dzieci chodzą w koszulkach klubu. Oni są na każdym meczu, oni najgłośniej krzyczą z trybun, ale kiedy tylko ten zespół przegrywa, ich nie ma. Ich nie ma. I ci ludzie, którzy tutaj idą za Chrystusem, to są prawdziwi fani. I co mnie boli, jest to nowotworem dzisiejszego chrześcijaństwa, że w wielu kościołach są dzisiaj fani Chrystusa. Oni potrafią najgłośniej krzyczeć z trybun. Oni potrafią Go znać, wiedzieć o Nim bardzo wiele. Ale co ich cechuje, oni nigdy nie weszli na boisko swojego życia. Oni nigdy, tak jak prawdziwy piłkarz, nie przekopali na boisku 90 minut. Oni nigdy nie dostali kartki, oni nigdy nie dali się sfaulować. Oni nigdy w życiu za Chrystusem, w naśladowaniu Jego, nie nabawili się kontuzji. Ich życie jest pozbawione jakiegokolwiek naśladowania Chrystusa. Ich życie jest pozbawione jakiegokolwiek poświęcenia dla Boga. ale najgłośniej krzyczą z trybun. Często mają najwięcej do powiedzenia. Udają, że wiedzą najwięcej, najlepiej, ale kiedy przychodzi coś dać od siebie, tych ludzi nie ma. To, co w swoim życiu musiałem zrobić, tam jest chłopak z mojej grupy młodzieżowej, on wam to potwierdzi, to stanąć przed młodzieżą i ich przeprosić. Kiedy mogłem zrozumieć tą historię, to Bóg pozwolił mi zrozumieć też to, że często ofiarowałem im Jezusa, ale w tym wszystkim rozdawałem im mnóstwo chleba gratis. Ofiarowałem im Chrystusa, ale rozdawałem im mnóstwo chleba gratis, co sprawiało, że ta Ewangelia traciła na wartości. Co sprawiało, że ta Ewangelia stawała się płytsza. Jezus, dalej czytamy, wtedy wielu spośród uczniów Jego usłyszawszy to mówiło, twarda to mowa, kto może tego słuchać? Dalej werset 66, od tej chwili wielu uczniów zawróciło, oni już za Nim nie chodzili. Był to szczytowy moment służby Jezusa, mnóstwo ludzi Go słuchało. Ale ja nie widzę Chrystusa, który rusza z powrotem za tymi ludźmi. Nie widzę Jezusa, który łagodzi swoje orędzie, by stało się jakieś atrakcyjniejsze. Nie widzę Jezusa, który wysyła ulotek z przeprosinami do tych ludzi. Nie widzę Jezusa, który wysyła uczniów, by nawoływali ich do powrotu. Ale widzę Chrystusa, który godzi się z utratą popularności. Widzę Chrystusa, który nie ugania się za zwykłymi fanami. Bo tego, co on szuka ludzi, którzy wejdą na boisko swojego życia. On szuka ludzi, którzy w tym meczu dadzą się sfaulować, nieraz się wywrócą. On szuka ludzi, którzy w służbie dla Niego będą zranieni, będą powaleni, ale On w swojej łasce ich podniesie. Kochani, tragedią chrześcijaństwa jest znać Chrystusa, wiedzieć o Nim, ale nie wejść na boisko swojego życia, nie przegrać tego meczu swojego życia. I przyjdzie moment, gdzie będziemy musieli stwierdzić, że tak naprawdę przegraliśmy swoje życie. Że tak naprawdę moje życie zostało przegrane. Mówiłem to młodzieży i zwrócę się tutaj do młodych ludzi na sali. Macie najpiękniejsze lata swojego życia. Macie najpiękniejsze lata, które możecie wykorzystać w służbie dla Boga. Macie najpiękniejsze lata, gdzie nie jesteście zobowiązani rodzinami, pracą. Możecie wyjść na miasto, ewangelizować, głosić Chrystusa. Nie przegrajcie swojego życia. Nie pozwólcie, by przyszedł taki moment w waszym życiu, a nastąpi to taki moment w życiu każdego, będzie się różnił jedną rzeczą, że możemy zobaczyć to, że ci, co idą po moją duszę, wcale nie zabierają jej do nieba, a tylko dlatego, bo przegrałem swoje życie. Tylko dlatego, że stałem się zwykłym fanem Chrystusa. Byłem na meczu, byłem w kościele. Krzyczałem z trybun, krzyczałem w kościele, też miałem coś do powiedzenia. Wszystko było w porządku, byłem w kościele. Ale ile jestem w stanie poświęcić dla Boga? W jakim stopniu jestem w stanie zaangażować się w Kościół? Ile jestem w stanie dać od siebie? Wiecie, jednego piątkowego popołudnia, kiedy przygotowywałem się do spotkania młodzieżowego, będę z wami szczery, dostałem SMS-a od jednej osoby, która napisała mi, przepraszam Tomek, nie mogę dzisiaj być, jestem zmęczona po szkole. Przeczytałem tego SMS-a kilka razy. Niby normalny SMS, ale powiem wam szczerze, moje oczy napłynęły łzami. I powiedziałem, Boże, co się zmieniło? Boże, czy są jakieś obietnice w Twoim Słowie dotyczące się naszego życia, których Ty nie wypełniłeś? Czy w jakikolwiek sposób nas zawiodłeś? Czy nie otrzymaliśmy tego, co obiecałeś? Mówię, Boże, co się zmieniło? Bo pamiętam, kiedy ojcowie opowiadali, że zimą po 15 kilometrów potrafili iść na nabożeństwo, brać dzieci. Nieważne, czy śnieg, nieważne, czy mróz, deszcz, cokolwiek, oni szli, by być z lokalnym kościołem. I mówię, Boże, co się zmieniło, że dzisiaj mamy na miejscu, a z tego nie korzystamy. Że dzisiaj ciężko przez deszcz pójść na 20 minut, by być na wspólnym zgromadzeniu Kościoła. Mówię, Boże, co się zmieniło? Co się zmieniło? Bo jeżeli Ty się nie zmieniłeś, to czy nie my się zmieniliśmy? Czy nie staliśmy się zwykłymi fanami? Jest to lekcja do życia każdego jednego z nas. Oczywiście biorę to jako pierwszy do swojego życia. Ale chciałbym, abyście mogli też to rozsądzić. Czy coś w naszym życiu się nie zmieniło? W jakim stopniu jestem w stanie się zaangażować? Co jestem w stanie odłożyć na bok? Jezus oferuje nam menu, w którym figuruje tylko On. Jezus mówi, nie zabiegajcie o ten chleb, ale przyjdźcie po ten chleb, który ja wam dam. Po chleb, który da wam życie wieczne. Po chleb, na którym jest pieczęć Boża, która jest rękojmą naszego zbawienia. Coś, co ofiaruje nam Bóg, to jest na wyciągnięcie ręki. Tylko Kościele, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć swoją dłoń po to? Czy my jesteśmy w stanie wziąć to od Boga i stać się Jego naśladowcami? Apostoł Paweł w liście do Rzymian bodajże pisze, na to powołani jesteście, tak? Abyście wstępowali w Jego ślady. To jest powołanie ogólne, tyczące się życia każdego jednego z nas. Na to ty i ja zostaliśmy powołani, aby wstępować w ślady Chrystusa, aby pójść tą samą drogą, którą poszedł Chrystus, aby stać się naśladowcami. Zauważcie jedną rzecz. Za Jezusem szły tłumy, a kiedy był na krzyżu Golgoty, kto z Nim był? Był sam. Był sam. I często z kazalnicy oszukujemy ludzi, mówiąc im, że jeżeli był w twoim życiu moment, kiedy spotkałeś się z Bogiem, że jeżeli był w twoim życiu moment, kiedy Bóg przebaczył twój grzech, kiedy przybił go do krzyża, że był moment, kiedy wszedłeś do wody i ślubowałeś mu wierność, ty jesteś człowiekiem zbawionym, nic więcej nie potrzebujesz. I tacy ludzie zaczynają w to wierzyć i oni przyjdą raz w niedzielę, przesiedzą 2 godziny nabożeństwa i pójdą do domu. Ich obowiązek chrześcijański jest spełniony. I my takich ludzi oszukujemy z kazalnicy, że oni są zbawieni. Jezus mówi nie. Zanika dzisiaj chrześcijaństwo, które mówi, jeżeli chcesz się stać naśladowcą, weź krzyż. Wyrzeknij się siebie. Weź krzyż i naśladuj mnie. Pójdź za mną. Czy, kochani, niesiemy krzyż w swoim życiu? Czy płacimy tą cenę, że jestem człowiekiem wierzącym? Są różne sytuacje. Kiedy przyjąłem się do pracy, okazało się, że pracuje tam człowiek z kościoła protestanckiego 15 lat. Jego znajomi nie wiedzą, że on jest człowiekiem wierzącym. Ludzie, którzy pracują z nim 15 lat, oni nie wiedzą, bo ten człowiek został oszukany, że to, co zrobił w życiu, wystarczy. Że teraz nie musi płacić ceny, nie musi nieść swojego krzyża, nie musi być naśladowcą. Że to wystarczy. Ale apostoł Paweł pisze, z Chrystusem zostałem ukrzyżowany, tak? Tak mówi apostoł Paweł? Mówi, nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest życie podporządkowane Chrystusowi. Apostoł Paweł inaczej mówiąc, mówi, nie żyję już ja, nie żyję dla własnych ambicji, nie żyję dla własnych planów, nie żyję dla tego, co ja chcę, ale we mnie żyje Chrystus. Stałem się Jego naśladowcą. I to, co w swoim życiu robię, to wstępuje w Jego ślady. Amen. Tego życzę wam jako Kościołowi i sobie.